chwała niech będzie Bogu naszemu, że dzisiaj nas na tym miejscu zgromadził, że daje nam swoją radość, swój pokój. I jakby na to nie spojrzeć, błogosławieństwo. Naprawdę musimy to doceniać, bracia i siostry. Powinniśmy patrzeć na to wszystko, co się wokół nas dzieje i doceniać to, że nas Bóg błogosławi. Rodzi się pytanie, dlaczego nas, Panie? Chcielibyśmy zastanowić się i wyciągnąć wniosek. I powiedzieć, ponieważ jesteśmy tacy święci, ponieważ jesteśmy tacy dobrzy, ponieważ jesteśmy tacy sprawiedliwi, to Bóg nas nie dotyka klęskami. Nic z tych rzeczy, kochani. Ale podkreślić należy to, że należy się Bogu wdzięczność, jeśli z Jego błogosławiącej ręki po prostu bierzemy. Kochani, Bóg nas obdarował błogosławieństwem i nie dotknął nas żaden z tych żywiołów, które dookoła nas oglądamy. Dziękujmy Panu za to. Nie zastanawiajmy się dlaczego, tylko po prostu dziękujmy, że Bóg nasz jest dobry. Naprawdę jest dobry. Podziękujmy Mu za to. Kochani, kiedy dziękujemy Bogu naszemu, to Bóg ma w tym upodobanie. I kiedy dziecko nasze przychodzi do nas, jak dajemy mu jakiś cukierek, to na samym początku, jak jeden cukierek dajemy, to co uczymy? Żeby dziecko wzięło cukierek i powiedziało dziękuję. Tak uczymy od samego początku. Po co? Za jeden cukierek dziękować bez przesady. No jakbyśmy mu dali całą czekoladę czy jakiś worek cukierków, no to wtedy niech podziękuje. Kto w małym jest wierny, ten jest wierny i w wielkim. I od małego uczymy się, jak służyć Bogu naszemu, jak żyć, abyśmy się Jemu podobali. A Słowo Boże mówi, za wszystko, znacie Boże Słowo, za wszystko dziękujcie, albowiem taka jest wola Boża względem nas. Nie zapomnijcie w domu swoim, bo tu w zgromadzeniu dziękujemy, przypominamy sobie o tym. Nie zapomnijcie w domu swoim dziękować, jeśli was ominie jakieś dotknięcie, jakieś nieszczęście. Dziękujcie Bogu za to, bo to jest naprawdę ważne. Ale nie o tym chciałem dzisiaj mówić. To chciałem tylko wspomnieć, aby w sercach naszych naprawdę wzrastało dziękczynienie ku chwale naszego Pana i Boga Wszechmogącego. Chciałem się z wami podzielić takim fragmentem Słowa Bożego, który jest znanym bardzo. Wiele razy już słyszałem go cytowany i czytany. A jest on zapisany w liście Jakuba. Nie apostoła Pawła, tylko w liście Jakuba. 3 rozdział od 1 do 12 wersetu będziemy czytali. Strona 1313. 1313. 13-13. Dwie nieszczęśliwe liczby. Pechowe. Dla Izraelitów wiecie o tym, że one były zbawienne, bo tego dnia właśnie Izraelici zostali wyratowani z ręki Hamana. To jest naprawdę za czasów Estery. To się wszystko działo. I pamiętajmy o tym, że to jest szczęśliwa liczba. Błogosławiona dla Izraelitów, a będzie dla ciebie, jeśli nie będziesz wierzyć w nieszczęście. Bo ktoś, kto wierzy, to staje mu się według jego wiary. Także nie wierzmy w nieszczęścia. Od 1 wersetu 3 rozdział. Niechaj niewielu z was zostaje nauczycielami, bracia moi, gdyż wiecie, że otrzymamy surowszy wyrok. Dopuszczamy się bowiem wszyscy wielu uchybień. Jeśli kto w mowie nie uchybia, ten jest mężem doskonałym, który i całe ciało może utrzymać na wodzy. A jeśli koniom wkładamy w pyski wędzidła, aby nam były posłuszne, to kierujemy całym ich ciałem. Także i okręty, chociaż są tak wielkie i gwałtownymi wichrami pędzone, kierowane bywają maleńkim sterem tam, dokąd chce wola sternika. Tak samo i język jest małym członkiem, lecz pyszni się z wielkich rzeczy. Jakże wielki las zapala mały ogień. Język jest ogniem. Język jest wśród naszych członków swoistym światem nieprawości. Kala on całe ciało i rozpala bieg życia, sam będąc rozpalony przez piekło. Bo wszelki rodzaj dzikich zwierząt i ptaków, płazów, stworzeń morskich może być ujarzmiony i został ujarzmiony przez rodzaj ludzki. Natomiast nikt z ludzi nie może ujarzmić języka tego krnąbrnego, zła, pełnego śmiercionośnego jadu. nim wysławiamy Pana i Ojca i nim przeklinamy ludzi stworzonych na podobieństwo Boże. Z tych samych ust wychodzi błogosławieństwo i przekleństwo. Tak, bracia moi, być nie powinno. Czy źródło wydaje z tego samego otworu wodę słodką i gorzką? Czy drzewo figowe, bracia moi, może rodzić oliwki albo winna latorość figi? Tak też słony zdrój nie może wydać słodkiej wody. Słony zdrój nie może wydać słodkiej wody. Pamiętajmy o tym, ale zacznijmy od początku. Niech niewielu z was zostaje nauczycielami. Także tu do wszystkich nauczycieli, czy do jakich nauczycieli? Nauczycieli Słowa Bożego. Jakub pisze tutaj na nauczycieli Słowa Bożego. Niech niewielu z was zostaje nauczycielami Słowa Bożego. Kochani, by się wydawało, że to jest takie antyewangelizacyjne. Jak to nie zachęcać ludzi do pracy, nie zachęcać ludzi do tego, żeby głosili Ewangelię? Przecież Słowo Boże bardzo wyraźnie mówi, idąc wtedy na cały świat, głoście Ewangelię Chrystusową. Kochani, Słowo Boże nam wyraźnie wydaje rozkaz. Wszyscy, ilu was jest, idźcie i głoście Ewangelię. Idźcie i głoście Słowo Boże. Stańcie się tymi, którzy głoszą. Kochani, ci, którzy głoszą Ewangelię, nie są jeszcze nauczycielami. Bo Pismo Święte mówi, że Ewangelia to jest dobra nowina. To jest dobre świadectwo. To jest takie szczególne działanie Boże, że Bóg przekazuje swoje wybawienie dla wszystkich ludzi. Przekazuje dobrą wieść. Kochani, ten, który ogłasza jakąś wiadomość, czy jest ona dobra, czy jest ona zła, ale wiemy, że ten, który ogłasza, nie jest od razu nauczycielem, prawda? Ten, który ogłasza, nie staje się od razu tym, który ukierunkowuje ludzi, jak mają się zachowywać. Nauczyciel to jest ktoś, kto czyta, poznaje, rozwija to, uściśla to, znajduje odpowiednie odnośniki odnośnie tego konkretnie tematu i pokazuje, jaka jest wola Boża dla życia człowieka. Nie jest to jeszcze ewangelista, to jest ktoś, kto zaczyna wnikać głęboko w Słowo Boże, aby je rozjaśnić dla wszystkich. I teraz, kochani, Słowo Boże nam mówi, że niewielu z was zostaje takimi nauczycielami, którzy będą dociekać i którzy będą innym swoje dociekania przekazywać. Dlaczego? I tu jest bardzo wyraźnie powiedziane. Niech niewielu z was zostaje nauczycielami, bracia moi, gdyż wiecie o tym, że otrzymamy surowszy wyrok. Ze względu na surowość wyroku, niech niewielu spośród was będzie nauczycielami. Dlaczego? Bo jest to groźne dla głosiciela. Jeśli ty głosisz, jeśli ty objawiasz ludziom, jaka jest prawda Boża, a sam tego nie czynisz, biada tobie, mówi Słowo Boże. Biada tobie. Pierwszy jesteś do osądzenia. Pierwszy jesteś tym, do którego Jezus Chrystus powie, a ty, który głosiłeś, podejdź tu do mnie. Nie zawoła najpierw tych, którzy słuchali głoszonego słowa, zawoła najpierw tego, który głosił słowo. Chodź no tutaj, gościu, chodź no tu, stań tutaj, o. I teraz, głosiłeś tak i Jezus Chrystus stanie przed tobą na tej stolicy sądowej barankowej, powstanie, przywita ciebie serdecznie i powie ci tak. Głosiłeś tak i powtórzy ci twoje słowa. Mówiłeś to, mówiłeś to, mówiłeś to. Co robiłeś? Teraz pokaż, co robiłeś. Wielki jest ten, Słowo Boże mówi, który czyta Słowo Boże, czyta przykazania i je rozwiązuje. Jest błogosławionym człowiekiem. Ale Pismo Święte też podkreśla dalej, że ale bardziej błogosławiony jest ten, który czyta, zrozumie, tak głosi, rozwiąże to przykazanie i wypełni to, co w nim jest napisane. I dlatego, kochani, dzisiaj chciałem się skupić na tym, co znaczy wypełnić to, co wynika ze Słowa Bożego. Bo wiecie, głosicieli Słowa Bożego to w dzisiejszych czasach mamy dość dużo. Głosicieli, którzy w różny sposób głoszą Słowo Boże. Jedni zaczynają tak dobitnie, dokładnie wyjaśniać, na czym polega życie chrześcijańskie. Inni zaczynają tłumaczyć od innej strony. Jeszcze inni od strony miłości Bożej. Jeszcze inni od strony sprawiedliwości Bożej. Każdy każdemu może stać się nauczycielem. Każdy z nas może znaleźć chociażby jednego człowieka, którego będzie słuchał. I staje się nauczycielem dla jednego ucznia. Dobrze jest, jeśli przekazuje prawdę. Dobrze jest, jeśli wnika głęboko w objawienie Słowa Bożego. Ale kochani, Słowo Boże nam mówi, że nie sztuka jest w tym, żeby znaleźć odpowiednio dla swojej nauki ucznia, który będzie nas słuchał, ale wystarczy, że uczeń będzie jak jego mistrz. Co to znaczy? Jezus Chrystus przyszedł na ten świat i powiedział, słuchajcie, ja wam głoszę, to wszystko, co wam głoszę, to jest prawda. Wziąłem to od Ojca mojego. Tak mówił Jezus Chrystus, prawda? I teraz posłuchajcie mnie. Ponieważ ja jestem ciągle atakowany i szatan mnie kusi, ludzie próbują mnie zwieść. No wiecie, no może mi się zdarzyć błąd, więc mnie nie naśladujcie, naśladujcie kogoś innego. Tak Jezus Chrystus powiedział? Nie. Ja jestem droga, prawda i życie. Teraz co macie robić? Patrzcie, jakie ślady zostawiam. I swoje nogi stawiajcie w moje ślady. Te, które ja pozostawiłem. Dokładnie tak chodźcie, jak ja chodzę. Dokładnie tak czyńcie, jak ja czynię. Dokładnie tak się zachowujcie, jak ja się zachowuję. A wtedy będziecie mieli obiecane wejście do Królestwa Niebios. Nikt nie może ujarzmić pewnego organu w naszym ciele. I to nie jest ani ręka, ani noga, ani oczy, ani uszy. To nie jest ani głowa, a to nie jest nic innego, tylko jeden malutki organ w naszym organizmie. Język. Nikt nie może go ujarzmić. Słowo Boże bardzo wyraźnie mówi, że jest to swoisty świat nieprawości. Swoista nieprawość, która kala ciało nasze, rozpala bieg życia, sam będąc rozpalony przez... Kochani, chyba się Jakub pomylił. Jak może być w naszym ciele coś rozpalone nie przez niebo, nie przez Jezusa Chrystusa, tylko przez piekło? No jak może być? No, kochani, chórem wszyscy powinniśmy powiedzieć, Jakub się myli, powinniśmy powykrzykiwać parę razy i stwierdzić, że Jakub się po prostu pomylił, przejęzyczył się. Taki błąd popełnił, kiedy pisał tutaj. No bo w naszym ciele nie ma ani jednego członka naszego ciała, który by był powodowany czy kierowany piekłem, prawda? No nie ma nic, no absolutnie nie ma nic. Kochani, kiedy zobaczymy ludzi wierzących, napełnionych Duchem Świętym, kiedy zobaczymy ludzi chrzczonych, zanurzanych w duchu, kiedy zobaczymy ludzi, którzy głoszą Słowo Boże, którzy są naprawdę ludźmi stanowiącymi dobry przykład do naśladowania. Czy myślicie, że z ust takiego człowieka może wyjść coś nieczystego? Nigdy, prawda? Nigdy czegoś takiego się nie spotka. Czy zdarzyło wam się widzieć człowieka w prywatnym jego życiu, tego, który głosi słowo, który pięknie się zachowuje w zgromadzeniu, wznosi ręce, uwielbia Pana, wywyższa jego imię, oblicze ma jak oblicze anioła w zgromadzeniu, prawda? Jak oblicze anioła. I kiedy wielbi Pana, jest taki radosny, jest taki naprawdę święty, prawda? Święty. I o świętym Bogu śpiewa. I w prywatnym życiu, kiedy go spotkacie, to też taki będzie, oczywiście. Przecież to normalne. Jakie jest nasze zaskoczenie? Kiedy nasze zachowanie jest diametralnie różne. Ja nie mówię, że zawsze. Nie mówisz, że za każdym razem, kiedy uwielbiamy Pana, przychodzimy do domu, a w domu jest nie niebo, tylko jest to drugie. Ja nie mówię, że zawsze. Ale czy zdarza się ludziom takim, którzy naprawdę są wspaniali chrześcijanie do naśladowania, czy zdarza się im, że w domu, no powiedzmy, raz na rok, nie mówię często, raz na rok, zdarza się, że przyłapiecie ich, że ich język jest rozpalony nie przez niebo, tylko przez to drugie, przez piekło. Czy tak rzeczywiście jest? No i teraz trzeba zadać to pytanie i dać odpowiedź. Jeśli by tak nie było, to w Piśmie Świętym nie byłoby takiego tekstu zapisanego: sprawiedliwego to nie ma ani jednego. Wszyscy bez wyjątku zgrzeszyli i nie dostaje im chwały Bożej. Wszyscy zgrzeszyli. Czyli możesz założyć teoretycznie, że co najmniej raz w roku twój język nie jest święty. Jest rozpalony nie przez niebo, tylko przez piekło. Musisz tak założyć. I im częściej ten cykl się powtarza, im częstotliwość jest większa, tym też amplituda jest większa, czyli też i nasz język zaczyna coraz bardziej głęboko sięgać do dna. Taka jest prawda. A Słowo Boże nam mówi, że tak być nie powinno. Tak być nie powinno. Czy możemy też założyć, że Jezus Chrystus przez całe swoje życie tutaj na ziemi, chociaż raz też język miał rozpalony przez piekło? Możemy tak założyć? Oczywiście, że nie. On nie uchybił nigdy. Jeśli by chociaż raz uchybił, to ty i ja nie bylibyśmy zbawieni. Bo to musiał być taki człowiek, który jest absolutnie doskonały. Pod każdym względem absolutnie doskonały. Idźmy dalej. Skoro Słowo Boże nam mówi, że nasze wszystkie organy ciała muszą być uświęcone i muszą być oddane pod władzę Jezusa Chrystusa, Jezusa Chrystusa, który sam przez usta Jakuba mówi, że język nasz jest najbardziej organem podatnym na działanie zła, to my powinniśmy po prostu coś czynić, żeby to zło w jakiś sposób nie docierało do naszego języka. Z przepełnienia serca w zasadzie język. W zasadzie to język mówi z przepełnienia serca. Usta otwieramy, by wypuścić to, co jest wewnątrz. A więc czystość naszego języka w zasadzie zależy od wnętrzności, od tego, co jest w naszym duchu. I dlatego Pismo Święte nam mówi, abyśmy coś zrobili z tym, żeby nasz język się inaczej zachowywał. Coś zrobili. Kochani, kiedy statek płynie na morzu, jest powiedziane tutaj, czytaliśmy, wielki, potężny okręt, wspaniały statek płynie. I jest wiatrami miotany tu i tam. Potężna burza jest na morzu. I wtedy ten malutki ster, i czy większy jest wiatr, czy mniejszy, ale ten malutki ster, który w stosunku do statku jest naprawdę malutką częścią. Ten malutki ster sam rządzi okrętem, tak? Po prostu, to tak się kiwa, to w tą, tak się kiwa. Ster nigdy sam nie kieruje statkiem. Ktoś wpływa na to, jaka jest pozycja steru. Ktoś wpływa. A kto wpływa? Sternik, żeglarz. Ten, który ma władzę nad sterem. Twój język sam sobie w ustach nie chodzi, nie biega, nie lata. Jak to my nieraz mówimy w powiedzeniu, język lata jak łopata. Sam sobie nie lata. Jeżeli z twoich ust wychodzą niewłaściwe słowa, kto steruje tymi słowami? Twój język wykonuje tylko polecenia, które są mu wydawane. Jak myślisz, kto wydaje polecenia twojemu językowi, żeby coś mówił? W twojej głowie znajduje się sterowanie językiem. Jeśli twoja głowa będzie źle pracować, język też będzie źle pracować. On sam nie wykonuje dzieła. On wykonuje dzieła, które zostało mu zlecone. Z twojej głowy wychodzi polecenie. A w twojej głowie polecenie się bierze z ducha twojego. Z ducha twojego wychodzi polecenie do głowy twojej, z głowy twojej do języka. Takie jest połączenie. I dlatego, kochani, musimy zacząć się zachowywać tak, jak też i Słowo Boże nam mówi. Jezus Chrystus, kiedy przyszedł na ten świat, to chciał wszystko uporządkować. I wszystko od samego początku do samego końca zaczął porządkować. Między innymi porządkowanie musi dojść do ciebie i do mnie. Porządkowanie Boże musi wpłynąć na twoje i moje życie, abyśmy tak kierowali naszym ciałem, aby nasze ciało nie robiło to, co chce, ale nasze ciało by było podporządkowane sterowaniu, które wychodzi z serca naszego, z ducha naszego, z polecenia Pana naszego Jezusa Chrystusa. I tak w Piśmie Świętym tutaj w tym fragmencie czytaliśmy, a jeszcze przeczytamy potwierdzające to fragmenty Słowa Bożego, czy źródło wydaje z tego samego otworu wodę słodką i gorzką? Czy drzewo figowe, bracia moi, może rodzić oliwki albo winna latorość figi? Tak też słony zdrój nie może wydawać słodkiej wody. Wiecie, na co Jezus Chrystus czeka z naszego życia? Zawsze i wszędzie. Nie ma ani jednego takiego chrześcijanina, nie ma ani jednego takiego dziecka Bożego, żeby zostali powołani przez Boga, a Bóg nie oczekiwałby od ich życia czegoś. Czegoś ważnego, co z życia naszego musi wychodzić. Mianowicie to, na co czeka nasz Pan, to jest owoc. W Ewangelii Mateusza w 3:8 czytamy: wydawajcie więc owoc godny upamiętania. Ja nie zajmuję się w tej chwili tym, że my mamy wydawać. Nie zajmuję się tym, że to ma być godne upamiętania. To, co chcę podkreślić, to to, że w życiu twoim i moim musi być owoc. On po prostu musi się tam pojawić. Ciekawą rzecz czytamy w Ewangelii Łukasza w 13:00 od 6-9. Wiecie, wiele razy czytałem ten fragment, wiele razy z tego fragmentu głosiłem, a na tą rzecz nie zwróciłem uwagi, kiedy dziś rano Duch Święty mi to bardzo wyraźnie podkreślił i pokazał. 13:6-9 i powiedział to podobieństwo. Pewien człowiek miał figowe drzewo zasadzone w winnicy swojej i przyszedł, by szukać na nim owocu, lecz nie znalazł. I rzekł do winogrodnika: oto od 3 lat przychodzę, by szukać na tym figowym drzewie owocu, a nie znajduję. Wytnij je, po cóż jeszcze ziemię próżno zajmuję. A tamten odpowiadając rzecze: panie, pozostaw je jeszcze ten rok, aż je okopię, obłożę nawozem, może wyda owoc w przyszłości, jeśli zaś nie, wytniesz je. Wiecie, na co nie zwróciłem uwagę? Że ten gospodarz, pewien człowiek, miał figowe drzewo zasadzone gdzie? W winnicy, nie w sadzie figowym. To jest dziwne. To jest bardzo dziwne. I mówi do winogrodnika. Nie mówi wcale do opiekuna drzew figowych. Mówi do winogrodnika, mówimy o winogronie. On miał winnicę, miał pełno winogron. I w winnicy zasadził sobie jedno drzewo figowe. W winnicy zasadził drzewo figowe. Wiecie dlaczego? Dlatego, że to był człowiek, który bardzo lubił pewne owoce. My w życiu naszym też niektóre rzeczy lubimy, prawda? Jak mówimy o obiedzie, no niedługo po nabożeństwie będzie obiad, to ktoś z nas ma zawsze na myśli jakieś konkretne danie, które by najchętniej zjadł. Prawda? Niektórzy ludzie, jakim mówimy, co byś zjadł, od razu mówią pierogi. Innemu człowiekowi, jak mówisz, co byś zjadł, mnie na przykład byście zapytali, co byś ty zjadł? No pierwsza rzecz, którą powiem, to gołąbki. No każdy ma coś na myśli, prawda? Człowiek zasadził winnicę i miał bardzo dużo winogron. I zbierał te winogrona, robił wino. Częściowo dla siebie, a w większości po to, żeby sprzedać dla innych ludzi. Ale najbardziej ze wszystkich owoców lubił figi. Najbardziej lubił figi. Takie owoce lubił. I dlatego w swojej winnicy zasadził figowiec. Zasadził figowiec, bo chciał jeść co? Figi chciał jeść. Po prostu po to drzewo zasadził, żeby mieć owoce. Żeby mieć te konkretne owoce, a nie inne. Kiedy mówimy owoce, też masz jakieś upodobanie. Jeśli byś hodował na przykład w swoim sadzie jabłonie i zbierał jabłka na sprzedaż, a chciałbyś jakiegoś konkretnego owocu, to byś sobie to drzewo zasadził. Jeśli miałbyś oczywiście miejsce. Ja gdybym miał sad, taki duży sad, to gdyby to były grusze, albo to były śliwki, czy wiśnie, czy czereśnie, wiecie, co bym sobie zasadził? Jedno drzewo bym sobie takie zasadził. Morwę. Bardzo lubię morwy. Bardzo lubię. Ale wiecie co, jak tutaj się idzie drogą, to tu przy tej drodze rosną morwy. Ale tu jest taka jedna morwa, na której żadnego roku nie ma owoców. W ogóle nie ma. Duża wyrosła. Dorodne drzewo, duże, nie malutkie. W ogóle już od kilku lat, co najmniej 5 lat, nie ma tu owoców. A kawałek dalej jest następne drzewo, takie same dorodne jak to pierwsze, na którym jest oblepione owoców. Które z tych drzew byście wybrali? No wiadomo, które. To, które ma owoce. Po to sadzisz drzewo, żeby jeść jego owoce. Bóg cię zasadził w królestwie swoim, albo inaczej mówiąc, powoduje ciebie swoim królestwem, napełnia ciebie Duchem Świętym, obkłada ciebie, owija ciebie, chroni ciebie, daje ci opiekę, ochronę aniołów stawia, po to, żebyś owocował. Myślisz może, żeby sobie dobrze żyć? To też. Bo to obkładanie, ta ochrona to jest Boże błogosławieństwo dla ciebie. To, że ciebie kataklizm nie spotyka, to jest konkretny cel Boży. Bóg chce więcej z twojego życia owoców. Owoców, więcej owoców. A te owoce z naszego życia to jest na przykład dziękczynienie, to jest miłość, to jest dobroć, to jest sprawiedliwość. To są dobre słowa i w naszym życiu możemy wymieniać i wymieniać. Czytamy w Słowie Bożym, Pismo Święte bardzo dużo na ten temat mówi. Żebyśmy wydawali konkretne owoce. Muszą wydawać drzewa owocowe owoce. Kolosan, 1:10 mówi tak. Abyście postępowali w sposób godny Pana, ku zupełnemu Jego upodobaniu, wydając owoc w każdym dobrym uczynku i wzrastając w poznawaniu Boga. Jest wyraźnie powiedziane. My mamy być ludźmi, którzy owocują w swoim życiu. Niektórzy ludzie, twierdząc, że my mamy owocować w naszym życiu, to znaczy, że do Chrystusa mamy przyprowadzać ciągle nowych, nawróconych ludzi, nowo nawróconych, ciągle więcej, 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 bo to jest jedyny owoc. To nie jest jedyny owoc. Takie owoce też są ważne. Też są ważne, też trzeba do tego dążyć. Ale to nie jest jedyny owoc z naszego życia. Pismo Święte nam bardzo dobrze mówi i bardzo dobitnie. W każdym dobrym uczynku. Owoc w każdym dobrym uczynku. A może znacie taki fragment Łukasza, 1:42. I zawołała donośnym głosem i rzekła, błogosławionaś ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota twojego. A kto jest tym owocem? Jezus. Ludzie to często powtarzają. Często to powtarzają. Znacie to zdanie, które ludzie mówią. Święta Mario, łaskiś pełna, błogosławionaś Ty. Powtarzają. Dobrze, niech powtarzają. Tylko wiecie co? Na co Bóg oczekuje? My może nawet nie zwróciliśmy uwagi, jest powiedziany błogosławiony owoc żywota Twojego. A więc Pismo Święte mówi, że owocem z życia Marii był Jezus Chrystus. Owoc! Wiecie, co to oznacza? To znaczy, że całe życie jej było podporządkowane temu, żeby wydać owoc. Żeby wydać owoc. I jeśli Bóg wybrał Marię do konkretnego celu, to czego od niej oczekiwał? Żeby się ładnie malowała? Żeby włosy ładnie ułożyła? Żeby ładnie się ubierała? Oczekiwał owocu. Wszelkie ozdoby nic nie zaszkodzą. To nie o to chodzi. Ale Jezus Chrystus, Bóg Wszechmogący, oczekuje czegoś bardzo konkretnego z życia każdego człowieka. Konkretnego owocu. Bóg będzie w taki sposób kierował swoje soki, te, które zasilają drzewo, po to, żeby wyszedł odpowiedni owoc. Konkretnie owoc. Kwiat jest bardzo piękny, prawda? Niektóre kwiaty są tak śliczne, że z zadziwieniem na nie patrzymy, prawda? Są śliczne. Naprawdę śliczne. Ale gdyby nie było tego brzydkiego, co po nim następuje, kiedy kwiat przekwita, to tego kwiatu więcej już by nie było. Mianowicie czego? Owocu. Musi kwiat przekwitnąć. I musi powstać owoc, z którego wyjdą nasiona, które się rozsieją i z których powstanie następny piękny kwiat. To jest dla naszego życia. Abyśmy dobrze wiedzieli, że my na tym świecie nie jesteśmy tylko po to, żeby pięknieć, ślicznieć, żeby wszystkich zadziwiać naszą urodą, naszymi zdolnościami, naszymi umiejętnościami, naszą wiedzą. Kochani, to też. A z tego wszystkiego ma się zrodzić owoc. Bóg cię uczynił pięknym po to, żeby przyszedł może mniej urodziwy, mniej piękny w porównaniu z tym kwiatem owoc. Wiecie, Pismo Święte pisze, że szatan został stworzony jako najpiękniejsza istota. Piękniał, był piękny, był śliczny, ozdoby miał piękne. Wszystkie te ozdoby były przez Boga dla niego przygotowane. W Izajasza czytamy o tym. I na co Bóg oczekiwał, jeśli chodzi o niego? Na owoc. A jaki się zrodził owoc? W postaci pychy, zarozumiałości, buntu, przeciwstawiania się, wszelkiego grzechu, ojciec kłamstwa i te wszystkie rzeczy zrodziły się. To powstały owoce. Ale jakie? Właśnie Bóg obserwuje ciebie i mnie, tak jak obserwuje wszystkie istoty dookoła. Jaki owoc wydają wszelkie istoty? Jaki owoc wydają? W czym się objawia ten owoc? Myślimy, że owoc to jest nam tylko potrzebny o tu i teraz, kiedy żyjemy pośród rodu złego, niewiernego, tak jak Słowo Boże podaje. Objawienie Jana, 22 rozdział i 2 werset mówi tak. Na środku ulicy jego i na obu brzegach rzeki drzewo żywota, rodzące 12 razy, wydające co miesiąc swój owoc, a liście drzewa służą do uzdrawiania narodów. Kochani, dzisiaj nie wiem, może słyszeliście o czymś takim. Ja osobiście nie słyszałem. Nie słyszałem, żeby gdzieś na ziemi była jakaś roślina, która wydawałaby owoc raz w miesiącu, świeży owoc. Może jest, ja nie wiem. Może wyście słyszeli, gdzieś w jakimś przyrodniczym filmie oglądaliście. Jakaś roślina, która 12 razy do roku wydaje świeże owoce. Co miesiąc jest świeży owoc. Ja nie słyszałem, więc mówię, że nie ma takiej rośliny. Ale kochani, powiedzmy sobie zupełnie szczerze. Bogu tak zależy na tym, żeby był cały czas świeży owoc, że w tysiącletnim królestwie takie drzewa będą rosły, które co miesiąc świeżutkie owoce będą wydawać. Możecie sobie to wyobrazić? Co miesiąc przez cały rok. Co miesiąc przez cały rok świeżutkie owoce. Jak lubisz jakieś owoce, to pomyśl. To drzewo z takimi owocami, jak ty lubisz, będziesz miała, czy będziesz miał co miesiąc świeżutkie. Świeżutkie, soczyste, bardzo dobre. Zobaczcie, jak Bogu zależy na owocach. To jest jakby dla Boga najważniejsze, żeby jeśli drzewo zostało stworzone jako drzewo owocowe, to drzewo owocowe ma wydawać owoce. To nie jest normalne, kochani, że jednego roku drzewo nie ma prawie wcale owoców, a drugiego roku ma dużo owoców. Tak z niektórymi drzewami jest. Ale to nie jest wolą Bożą, żeby drzewo jednego roku owocowało, drugiego nie. Bogu zależy na tym, żeby drzewo miało jak najczęściej świeże owoce. Owoc. Wiesz, na co Bóg oczekuje z twojego życia? Żebyś chociaż raz w miesiącu wydawał Bogu świeże owoce. Chociaż raz w miesiącu był takim dobrym człowiekiem. Spróbuj to robić. A później niech się zagęszcza ten czas. Niech się zwęża ten okres pomiędzy niewydawaniem owoców. I coraz częściej zaczynaj Bogu wydawać owoce. To jest to dążenie, to jest ten cel, do którego ciebie i mnie Bóg prowadzi. To nie jest wcale tak, że Bóg nas zbawił, że nas otoczył opieką, daje nam swoje błogosławieństwo i jeśli nam daje swoje błogosławieństwo, to już na nic nie czeka od nas. No byśmy tylko po prostu sobie jakoś żyli. No radźcie sobie ludzie, jakoś sobie radźcie. Kochani, Bóg nie postępuje tak, jak kiedyś jeden z ministrów w naszym kraju postąpił, kiedy trochę trudności w naszym kraju było. Nie pamiętam, który to rok był, ale pamiętam, jak się ten człowiek nazywał. Kresiński. I kiedyś powiedział do ludzi o chrupiących bułeczkach. Pamiętacie, starsi, takie powiedzenie? On tak o chrupiących bułeczkach mówił, że na następny dzień takie świeżutkie, chrupiące bułeczki będą w sklepach, chociaż teraz podwyższamy ceny, ale będą takie dobre, chrupiące. On jeszcze, wiecie, co powiedział? Taką jedną myśl, której nigdy nie zapomnę. Powiedział, że jeśli chodzi o naszą gospodarkę, to on chciałby dla wszystkich obywateli rzucić hasło. Ratuj się, kto może. Ratuj się, kto może. Kochani, Bóg nie rzuca takich haseł do nas. I nie mówi, ratujcie się, no starajcie, próbujcie. Bóg ma konkretny cel, konkretne dążenie, wszystkie narzędzia do wykonywania tej pracy ci da, wszystko ci da, usprawni ciebie. Jesteś chory, uzdrowi ciebie. Masz problemy psychiczne, rozwiąże je. We wszystkim ci dopomoże, aby doprowadzić ciebie do wydawania owocu. Konkretny owoc z twojego życia musi wychodzić. I w Galacjan Bóg przez Ducha swojego Świętego, przez apostoła Pawła powiedział w 5 rozdziale 22 wersecie. Owocem zaś Ducha, co jest? Miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność. To jest konkretny owoc. To jest skutek działania Bożego w naszym życiu. Jeśli jest konkretne działanie, jest konkretne Boże działanie nad naszym życiem, to musi być konkretna reakcja. Konkretna reakcja na Boże działania w naszym życiu. To nie może być tak, jakby wszystko, co wpadało w czarną dziurę, wiecie? Wszystko, co wrzuci, znika i nie ma śladu po tym. Nic. Tak to astronomowie mówią, że tam na niebie są takie, Może i są, ja nie wiem. Trudno mi powiedzieć. Niby oni twierdzą, że tak. Że jest taka czarna dziura, która całą materię wciąga i nic, i po prostu nic nie ma. To w naszym życiu nie może być taka czarna dziura, wiecie? Że po prostu jakie błogosławieństwo Bóg nie wrzuci, ono znika. Wchłaniamy. Wszystko, co Bóg dobrego nam daje, my wchłaniamy. Od razu. I co? I nic. To tak nie może być. Jeśli dostajesz z ręki Jezusa Chrystusa zbawienie, jeśli dostajesz z Jego ręki na przykład uzdrowienie z twojej choroby, uwolnienie od jakiegoś działania, presji jakiejś, opresji czy cokolwiek, to nie może być, że to wszystko wchłaniasz i co? I nic. Nie ma żadnej reakcji. Nic z twojego życia nie produkujesz. Bóg dał ci pomoc w konkretnych sytuacjach, a ty widzisz człowieka, który jest w takiej samej potrzebie i co? I nic. No ty zostałeś wyratowany, ale z jakiej racji ty masz jemu pomagać? Niech mu też Bóg pomoże. Ale Bóg tobie zlecił to zadanie. I powiedział, że to ty masz zrobić. I powiedział, że ty masz się ruszyć. Kochani, taka jest prawda. Tak mówi wszędzie Słowo Boże. Tak mówi konkretnie. Kochani, Bóg chce korzystać z tego, że my działamy w Jego duchu. Że działamy pod wpływem Jego słowa. Bóg chce mieć konkretną korzyść z tego. W Kolosan w 9 rozdziale, w 7 wersecie jest powiedziane, kto kiedy pełni służbę żołnierską własnym kosztem. Kto zakłada winnicę, a owocu jej nie spożywa. Albo kto pasie trzodę, a mleka od trzody nie spożywa. Czy ktoś widział? Czy to normalne? Że Bóg ma swoje dzieci i daje im całe błogosławieństwo niebios i nie może nikogo z nich użyć do czegokolwiek. Może ty byś to zrobił? Ach, nie. A może ty byś to zrobił? Nie, ja nie dam rady. A może ty byś to zrobił? Spać mi się chce. A może ty byś to zrobił? Nie, jestem chory. I w końcu Bóg staje i zaczyna mówić. Myślę, że to nic nowego dla was będzie, co powiem w tej chwili. Kogo pośle? Kto pójdzie? Nikt nie chce iść. Kogo mam posłać? Pamiętacie, do kogo to mówił Bóg? Do Izajasza proroka. I on był jedynym człowiekiem, który na to Boże powiedzenie powiedział: Panie, no ja jestem, oto jestem, mnie poślij i ja pójdę. Jeden człowiek znalazł się taki, który okazało się, że przyniósł swój owoc Bogu. Panie, masz owoc? Masz. Jestem gotowy. Użyj mnie. Może nie łączyliśmy tego tak w jedno. Owoc ze służbą dla Pana. Ale wiecie, kochani, ja w swoim życiu dla Pana nie byłbym w stanie zrobić nic. Powiem wam dlaczego. Dlatego, że kiedy byłem małym chłopcem, mieszkałem jeszcze wtedy na Pomorzu, niedaleko Koszalina w Białogardzie. Pamiętam ten czas, kiedy mój tata wtedy był pastorem tam zboru, a ja byłem po prostu w domu rodziców, którzy pracują dla Pana. I wiecie, kiedy ktokolwiek przyjeżdżał do naszego domu, jakikolwiek gość, to ja się chowałem jak najdalszym pokoju, gdzie tylko się dało, żeby czasem mnie o coś nie zapytał. Bo jakby mnie o coś zapytał, to ja nie mogłem z siebie słowa wydusić. Byłem tak nieśmiały, byłem tak jakiś wystraszony, że nie mógłbym z siebie słowa wydusić. Pytają mnie, a ja milczę, nic. Czy taki człowiek może stanąć przed ludźmi i publicznie cokolwiek powiedzieć? Nigdy. Ale Bóg do mnie wtedy powiedział, kiedy byłem czy w czwartej, czy w piątej klasie podstawowej szkoły, powiedział do mnie, będziesz kaznodzieją. I ja wtedy do Pana nie powiedziałem, Panie, nie, nic z tych rzeczy. Nie ma mowy. Nie wypchniesz mnie. To jest niemożliwe. Ani jednego takiego słowa nie powiedziałem. Kiedy Pan mi powiedział, będziesz kaznodzieją, powiedziałem, tak, Panie, będę kaznodzieją. Jak mnie rodzice zapytają, a kim ty w życiu chcesz zostać? Ja będę kaznodzieją, mówiłem, zawsze mówiłem. I jestem kaznodzieją. Ale to nie byłoby możliwe, gdyby Pan nie zrobił coś w moim wnętrzu. Gdyby nie napełnił mojego serca Duchem Świętym. Gdyby nie przemienił mojego wnętrza, mojego umysłu, całej mojej osobowości. Ja stałem się zupełnie innym człowiekiem, całkowicie innym człowiekiem. Co się stało? Z mojego życia wyszedł owoc. Ponieważ Bóg zainwestował swoje te soki wzmacniające drzewo, ponieważ dał mi Ducha Świętego, zrodził się w moim życiu owoc w postaci działania dla Pana. Zrodził się owoc, konkretny owoc. I teraz, ponieważ Bóg uczynił to w moim życiu, oczekuję, że z mojego życia coraz więcej owoców zacznie wychodzić. Że mój język zacznie być czysty. Że moje czyny konkretne w życiu zaczną być czyste. Bóg czeka na następne owoce. Jeśli masz drzewo, na którym rośnie jeden owoc, to jesteś zadowolony, że masz jeden owoc. Ale czego czekasz? Jak to drzewko jest małe i jest jeden owoc czy dwa, to jesteś zły? Nie, zadowolony. Ale jeśli następne lata przychodzą i znów jest tylko jeden owoc, to co? Zaczynasz być zły. A jak zaczyna być ogromne drzewo, wielkie drzewo w twoim ogrodzie i jest jeden owoc, to jesteś bardzo szczęśliwą osobą? Nie. Czekasz, że owoców będzie więcej. I na to Bóg czeka od ciebie, ode mnie. Czy uważasz, że to coś nienormalnego, co Bóg od ciebie czeka? To dlaczego ty czekasz na dużo owoców? Jak sadzisz drzewo owocowe? Bóg ciebie w swoim sadzie zasadził jako drzewo owocowe. Nie jako jesion, dąb, z których czeka się na drewno, żeby przyrastało, było grube, duże. Nie musisz być gruby, nie musisz być duży, masz przynosić dużo owoców. To jest jedno, czego Bóg od ciebie oczekuje. Owoce! Po prostu owoce, wydawaj owoce godne upamiętania. Wydawaj te owoce, bo Bóg naprawdę na to czeka. Kochani, ja chciałbym niewiele jeszcze dodać do tego. Z Judy chciałem przeczytać jeszcze jeden werset. Judy, pierwszy rozdział, 12 werset. Jest tam powiedziane o pewnych ludziach, którzy niewłaściwie się zachowują. A zwróćmy uwagę na to, co Bóg szczególnie podkreśla w przypadku tych ludzi, jeśli chodzi o wydawanie owoców. Oni to są drzewami jesiennymi, które nie rodzą owoców. Dwakroć obumarłymi, wykorzenionymi. Jak drzewo może być dwakroć obumarłe? Wiecie, które drzewo Bóg uważa pierwszy raz obumarłe? Jak nie wydaje owocu. A drugi raz obumarłe, kiedy usycha. Dwa razy umiera człowiek. I wiedz o tym dokładnie. Dwa razy człowiek umiera. Pierwszy raz, kiedy przestaje wydawać owoce, to jest śmierć człowieka. I drugi raz, kiedy usycha. Kiedy po prostu usycha. Kiedy odchodzi z tego świata. Dwakroć człowiek umiera. Wiedzmy o tym. Tak to Bóg traktuje. Jeśli przestajesz wydawać owoce, obumierasz. I kiedy odchodzisz z tej ziemi, drugi raz obumierasz. Tak mówi Słowo Boże. Dlatego chciałbym, żebyśmy położyli wielki nacisk w naszym życiu na wydawanie owoców z naszego postępowania, ze wszystkich naszych czynów, ze wszystkich naszych słów, z całego naszego zachowania. Bóg czeka na owoce, konkretnie na owoce. Nie to, żebyś miał postawę jakąś konkretną. To jest do czegoś tam potrzebne. Żebyś się ładnie ubierał. Czy myślisz, że Bóg nie chce, żebyś się ładnie ubierał czy ubierała? Żebyś się ładnie umalowała? Czy myślisz, że nie chce Bóg tego? Bóg chce. Bóg lubi piękno. Jak najbardziej. Lepiej się obracać wśród czystych, ładnych, pięknych ludzi, prawda? Przyjemniej wśród takich przebywać. Niż takich, którzy są w łachmanach, brudne, smarem jakimś wybrudzone, ziemią jakąś wymazane, spodnie porozrywane. Przyjemnie się w takim towarzystwie przebywa? Chociaż praca jest potrzebna, ale przychodzi czas, kiedy w danym momencie kończysz pracę, co masz zrobić? Umyć się po prostu. Bo się nieprzyjemnie przebywa w takim gronie. Bóg dbał o czystość i dla Izraela zapowiadał, że mają się czysto zachowywać. Mają się myć, mają sprzątać. Wszelkie nieczystości mają zakopywać, żeby nawet nie widać było tego wszystkiego. To wszystko miało być czyściutkie. Kobiety przyozdobione, mężczyźni odpowiednio wyglądać, postawnie, ładnie mają. Bóg lubi ludzi pięknych. Nie o to chodzi, że Bóg nie lubi. Starajcie się być pięknymi. Ale to, na co Bóg naprawdę czeka, to są owoce. I to wiedzmy. Musisz wydać owoce. Bez owoców do Królestwa Bożego się nie wchodzi. Nie bądź tym zaskoczony. Kiedy Jezus Chrystus wołał do swojego Królestwa ludzi, zawsze oczekiwał, że przyjdą tam z owocami. Nie z pustymi rękami, ale z owocami. Dlatego, kochani, połóżmy naprawdę wielki nacisk w swoim osobiście życiu, aby wydać dla naszego Pana owoce. Malutkie, bo malutkie, ale słodziutkie. I jak najwięcej ich. I jak najwięcej. I jak najwięcej. I to się Bogu naprawdę podoba. Zacznijmy dbać o nasze życie, żeby zadbać o to, przynajmniej żebyśmy myśleli o tym, że mam przynieść owoce dla Boga. Mam przynieść owoce. I patrz, na czym te owoce polegają, co to jest takiego owoce. Czytaj Pismo Święte, pod tym względem Bóg ci dokładnie pokaże. Co masz w swoim życiu czynić, aby Bogu się podobać. Niech cię Bóg błogosławi, niech cię prowadzi Duchem swoim świętym, abyś wydawał wiele, wiele, wiele owoców. Amen.